Nadajemy Morsem. Mors, mega otwarte radio studenckie.
Cześć, z tej strony Kuba Stybor. Witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku programu Raz na Wosie, Raz pod Wosem, czyli kolaboracji Radia Mors z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Chcemy pomóc wszystkim licealistom w przygotowaniach do matury z wiedzy o społeczeństwie, która, jak pokazują ostatnie lata, sprawia nieraz bardzo duże trudności i wymaga mocno specjalistycznej wiedzy prawniczej. Przez najbliższe tygodnie zaprosimy do studia wykładowców WPIA, którzy postarają się nieco odczarować właśnie tą prawniczą część matury z WOS-u. To nie będzie typowy program radiowy, bo na naszym Instagramie, a także na stronie na Facebooku znajdziecie link do dysku Google, na którym znajdują się materiały edukacyjne niezbędne do aktywnego udziału w naszych powtórkach. W dzisiejszym, pierwszym odcinku moimi gośćmi byli pan magister Wojciech Jankowski, a także Igor i Max, licealiści z 5. Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Skupimy się dzisiaj na klasycznych maturalnych zadaniach i hakach, które pomogą wam zdobyć na nich punkty. Macie teraz 3 minutki na to, żeby odnaleźć nasze materiały w social mediach i wracamy do programu po krótkiej przerwie. We'll be right back.
mam pytanie takie i do sali, i do was. Kto planuje gdzieś tam studiować prawo z was? O, jest sporo.
Trochę osób jest.
Jest, bo rzeczywiście ta matura z WOS-u wtedy jest najlepsza do wybrania. W sensie ona jest trudna i naprawdę czasami ciężko z niej uzyskać te punkty, ale tych treści prawniczych w WOS-ie jest naprawdę dużo. Jak sobie weźmiemy vademecum, to tam niby system prawa to jest tylko jeden z parunastu rozdziałów, ale de facto kwestia ustroju Unii Europejskiej, kwestia polityki, w której dzisiaj sobie o tym porozmawiamy, mamy doktryny polityczno-prawne, mamy sposób funkcjonowania, powstania państwa, to jest coś, co właśnie my robimy często w ramach prawoznawstwa czy filozofii prawa, to są naprawdę treści, z którymi będziecie mieć do czynienia bardzo mocno na studiach prawniczych, więc jeżeli ktoś planuje wybrać prawo, to zdawanie WOS-u jest no o tyle fajną decyzją, że jakby będzie lepiej przygotowany potem na studiach. No nie mówiąc o tym, że właśnie tych treści na samej maturze prawniczych jest bardzo dużo. Moi koledzy i koleżanki z wydziału jeszcze was no, będą dokładnie przez nie przeprowadzać, ale ja podzieliłem dzisiejsze spotkanie na takie 6 części i wybrałem takie zadania z matur sprzed ostatnich 10 lat mniej więcej, które się bardzo często powtarzały. Niektóre właściwie powtarzały się co roku. I teraz oczywiście wy macie nową formułę, ale część z nich została, część z zadań została, część z tych treści została. Niektóre się na maturze ostatnio nie pojawiły, ale myślę, że ponieważ jakby zostały w wymogach programowych, to jest bardzo duża szansa, że się pojawią. I pomyślałem, że jakby tak zrobimy dzisiaj zajęcie, że ja trochę poopowiadam teoretycznie o tych zagadnieniach, a potem sobie zerkniemy na materiały, które wam przygotowałem i spróbujemy razem zrobić to zadanie i ja was uczulę, jak je jakby w najłatwiejszy sposób zrobić i jak się do niego przygotować tak, żeby no, nie spędzić nad tym więcej czasu niż to potrzebne. I też pomyślałem, że zrobię tak, że najpierw was trochę zniechęcę do tej matury i pokażę, dlaczego ona jest trudna i trochę wam zagmatwam i poprzeszkadzam, a potem wam pomogę. W sensie najpierw sobie pokażemy no, też na podstawie zadań, że to nie do końca jest tak oczywiste, jakby CKE chciało i nie tak łatwe, jakby CKE chciało, na przykład w kontekście odróżnienia, nie wiem, normy zwyczajowej od normy obyczajowej, czy nawet od normy prawnej, ale potem pokażę przykłady takich zadań, co do których można się w pewny sposób przygotować. To są takie łatwe, pewne punkty, które tak na dobrą sprawę no, leżą dla nas, tylko wystarczy się po nie schylić i wystarczy wiedzieć, gdzie szukać.
Rozpoczynamy w takim razie od części pierwszej i tutaj podpunkt pierwszy w zaplanowanym przez nas schemacie nazywa się rodzaje i budowa norm społecznych. Na co powinniśmy zwracać uwagę, przygotowując się do matury?
Właściwie na to, jak je rozróżniać, bo zazwyczaj zadanie polegało na tym, żeby albo wskazać, jaki to jest rodzaj normy, albo żeby napisać, dlaczego uważasz, że to nie jest na przykład rodzaj normy X. I wtedy nie dość, że musimy umieć rozróżniać te normy, to jeszcze musimy no, znać mniej więcej ich cechy, tak żeby uzasadnić swój wybór. Macie w tej części pierwszej rodzaj budowa norm taką tabelkę, zobaczcie. Ona jest bezpośrednio wyjęta z vademecum operonowskiego i ona jest w zupełności moim zdaniem wystarczająca. Tak? Ona jest w zupełności wystarczająca pod kątem oczywiście takim naturalnym i tam mamy podział na 5 rodzajów. Normy nieformalne, moralne, zwyczajowe, obyczajowe i na normy formalne, religijne i prawne. Nie? No i ten podział jest taki jasny, właśnie w takiej pięknej tabelce i wydawałoby się, że wystarczy się no, trochę wykuć tych różnic i będzie to proste i jasne. Zaraz pokażę, że niestety takie proste i jasne nie jest, ale to za chwilę. Bo zadanie zazwyczaj wygląda tak, mamy opis jakiejś sytuacji, tak? Zresztą jak sobie zobaczycie, zadanie pierwsze, tam jest opis zwyczaju Shinto, chowania lalek w Japonii i po prostu po opisie danego jakiegoś zachowania mamy określić, jaki to jest rodzaj normy. To, na co bym wam przede wszystkim zwracał uwagę, na co będziecie patrzeć w pierwszej kolejności, tak, no to kiedyś to zresztą było w ramach waszego programu, teraz już nie. Normy zazwyczaj dzielą się na 3 części: hipotezę, dyspozycję i sankcje. Hipoteza to jest generalnie ogół okoliczności i adresatów jakiegoś danego wydarzenia. Dyspozycja to jest, jak mamy się zachować, a sankcja to jest to, no, co nam grozi, jeżeli zachowamy się niezgodnie z dyspozycją, tak? Czyli, nie wiem, weźmy sobie pod uwagę, nie wiem, wymyślmy, że mamy przepisy, powiedzmy, BHP w Radiu Morse, które mówią, że w razie pożaru, tak, to jest nasza hipoteza, dyspozycja byłaby mówiąca o tym, że nie można korzystać z windy, nie wiem, sankcja byłaby taka, że zostanie na nas nałożona grzywna, tak? Coś w tym stylu. I teraz jak sobie zobaczymy rodzaje tych norm społecznych, to one właśnie przede wszystkim różnią się sankcją, tak? Bo to nie jest tak, że normy moralne czy obyczajowe nie mają sankcji, bo mają, tak? Co nam grozi, jak się zachowamy, nie wiem, w sposób nie fair wobec kogoś, nie wiem, obrazimy kogoś publicznie w taki niefajny sposób w ramach waszej klasy. Czy coś wam grozi, czy nie za to? To już pytanie jest do was.
Tak bardziej formalnie, no chyba nie.
Na nieformalnie?
No, są jakieś skutki, ale to tak, jak kogoś obrazimy, nie wiem, ktoś może się obrazić na nas, coś takiego.
Może się obrazić na nas, no mogą, nie wiem, niefajnie pomyśleć o nas znajomi, mogą się od nas odwrócić, mogą się przestać się z nami spotykać. To też ma charakter jakiś dotkliwy i to też jest de facto sankcja, tak? I można by nazwać sankcją ostracyzmu, czy jakiegoś wykluczenia społecznego, nie? To są tak zwane sankcje rozproszone i to jest najłatwiejszy sposób generalnie gdzieś tam odróżniania tych norm osoby, tak? Jaka jest forma sankcji? Czy ona jest bardziej sformalizowana, czy mniej sformalizowana? No w ramach tego podziału z vademecum, no oczywiście sankcje prawne mają charakter sformalizowany, tak? W Polsce sankcja musi być dosyć dokładnie określona i sankcją nie jest jedynie sankcja karna, która nam się zazwyczaj z prawem kojarzy, czyli na przykład nie wiem, pozbawienie wolności, albo grzywna, albo ograniczenie wolności, ale na przykład nie wiem, sankcją może być sankcja nieważności na przykład, albo sankcja egzekucyjna i tak dalej, i tak dalej, ale to są już wiadomości wykraczające trochę. Natomiast generalnie rzecz biorąc, to byłaby jedna z pierwszych rzeczy, na które bym patrzył, diagnozując taką normę i to też bym wskazywał na uzasadnienie, na przykład dlaczego nie mam do czynienia z normą prawną, tylko z jakąś tam normą zwyczajową. No i to się wydaje jasne, dosyć nawet intuicyjnie łatwe, no ale teraz spójrzcie sobie na to zadanie. Co byście powiedzieli, jaki to jest rodzaj sankcji? Tak, to jest opis pożegnania lalek w Japonii, który gdzieś tam wywodzi się z rytuałów szintoistycznych, który ma taki charakter pożegnania za służbę tych lalek i tak dalej, i tak dalej. I tutaj mieszają się nam wątki zarówno zwyczajowe, jak i obyczajowe, jak tak na dobrą sprawę religijne. Niestety w odpowiedziach do matury jest po prostu, że to jest norma zwyczajowa. Mimo, że de facto, jakbyśmy sobie spojrzeli do tej tabelki, moim zdaniem na przykład ona w większości spełnia jakby te cechy normy obyczajowej, tak? Obyczaj, tradycja, kultura, czy to, co robię, robią, czy nie robią od lat inni, tak? No i to raczej moim zdaniem ma charakter obyczaju niż zwyczaju. CKE uważało inaczej, tak? I to jest niestety taka pesymistyczna refleksja nad tą maturą, że to nie jest tak, że możemy sobie usiąść i podeliberować na tym, że to przecież nie jest takie jasne, te granice są trochę rozmyte, bardzo wiele z tych norm będzie mają charakter węzłowy i tak dalej, i tak dalej. I będą się ze sobą jakby z zakresy tych norm zazębiać. No nie, musimy odpowiedzieć, czy to jest zwyczajowe, czy obyczajowe. To zadanie się pojawiało, ale często było łatwiejsze do zdiagnozowania, więc no moim zdaniem w kontekście rozróżniania tych norm, no ta tabelka, którą gdzieś tam wam tutaj dałem, no powinna być takim podstawowym narzędziem do uczenia się. No i to jest 1-2 punkty, dosyć łatwe do zdobycia. Też macie tam na dole taką adnotację, normy społeczne mogą się na siebie nakładać, tak? Nie zabijaj. No zobaczcie, no nie zabijaj jest zarówno normą moralną, jak i religijną, no jak oczywiście prawną, tak? Artykuł 148 kodeksu karnego, tak chociażby. A powiedzcie mi, czy jesteście w stanie podać jakiś przykład normy moralnej, która byłaby prawnie obojętna? Bo to jest fajne, żeby sobie uświadomić, że rzeczywiście jakby te zakresy nie zawsze się ze sobą pokrywają i my mamy taką tendencję bardzo często, zwłaszcza jak rozmawiam z ludźmi, uzasadnienia, że no jeżeli coś jest niemoralne, to też powinno być prawnie zakazane. A przecież to niekoniecznie musi być takie oczywiste. Czy ktoś, może też, nie wiem, czy ktoś z sali...
Nie cudzołóż.
Jeszcze raz?
Nie cudzołóż.
Super, świetny przykład, tak? Nie cudzołóż, zdrada, zwłaszcza w związku nieformalnym, bo moglibyśmy się kłócić, że w przypadku małżeństwa, to tam wtedy ewentualnie orzeczenie o winie przy rozwodzie, coś tam, ale jak mamy taki, nie wiem, no zwykły związek nieformalny, jakiś czy to rodzaj konkubinatu, czy no nie wiem, relacje wasze w liceum, jak ktoś kogoś zdradza, no to uznajemy to, że to jest takie bardzo mocne naruszenie normy moralnej, nie? Można bardzo mocno kogoś skrzywdzić, nawet trochę można powiedzieć lekko komuś życie zniszczyć, prawnie jest to obojętne. Warto sobie zwrócić uwagę na to, że mamy dużo też tego rodzaju rozbieżności i mimo wszystko to nie jest tak, że jeżeli coś uznajemy bezpośrednio za niemoralne, to powinno być prawnie sankcjonowane. To są takie informacje, które mogłyby się ewentualnie przydać gdzieś tam może w eseju na rozprawce do jakiejś takiej głębszej refleksji. No dobra, to teraz jeszcze, żeby wam znowu jeszcze bardziej namieszać w głowie i pokazać, że te różnice między tymi normami potrafią się zatrzeć, to chciałem wam pokazać filmik, na którym to jest moim zdaniem doskonale widoczne.
Obejrzany przez nas film to fragment pierwszego odcinka serialu Wikingowie. Jako nasi słuchacze również możecie się z nim zapoznać. Transkrypcja jest dostępna w naszych materiałach, a dla osób posiadających konto na Netflixie zostawiłem również odpowiednie sygnatury czasowe. Słyszymy się po krótkiej przerwie.
Since we last spoke, this is gonna sound like a bad joke, but mama, I fell in love again. It's safe to say I have a new girlfriend. And I know it sounds so old, but Cupid got me in a chokehold, and I'm afraid I might give in. Towels on the mat, my white flag is waving. I mean, she even cooks me pancakes, and I've been seltzer when my tummy aches. If that ain't love, then I don't know what love is. We even got a secret handshake, and she loves the music that my band makes. I know I'm young, but if I had to choose her or the sun, I'd be one nocturnal son of a gun. Take a look at my girlfriend, she's the only one. And I'm trying hard not to talk fast, but dad, I'm finally thinking I may have found the one type of girl that'll make you way proud of your son. And I know you heard the last song about the girls that didn't last long, but I promise this is on a whole new plane. I can tell by the way she says my name. I love it when she calls my phone. She even got a very own ringtone. If that ain't love, then I don't know what love is. It's gonna be a long drive home, but I know as soon as I arrive home, and I open the door, take off my coat and throw my bag on the floor, she'll be back into my arms once more for sure. Like, the most see, now the annoying old man bite his tongue.
I'm not done.
She's got eyes comparable to sunrise, and it doesn't stop there.
Man, I swear.
She's got porcelain skin, of course she's a 10, and now she's even got her own song.
We're moving on.
She's got the cutest laugh I ever heard, and we could be on the phone for 3 hours.
Not saying one word.
And I would still cherish every moment. And when I start to build my future, she's the main component. Call it dumb, call it luck, call it love, or whatever you call it, but
everywhere I go, I keep a picture in my wallet like you.
Take a look at my girlfriend, she's the only one I got. I'm not much of a girlfriend, I never seem to get a lot.
Zobaczcie, jak dużo cech różnych norm miało to zachowanie. To nie jest jakby no, typowe jakby prawo, tak jakbyśmy je rozumieli w czasach dzisiejszych. Ono nie jest ani spisane, ani ono nie jest ustanowione przez tego władcę, czy tam jarla, który, czy nie jest jakby stworzone przez odpowiednie organy władzy. Tak? Ono nie ma sformalizowanej tej sankcji. On mówi o obyczaju, on mówi o zwyczaju. Tutaj tego nie widać, ale bardzo często to też miało charakter religijny, tak? I generalnie, nie wiem, Święta Księga nam zastępowała kodeks prawny. W związku z tym te jakby stany normatywne bardzo mocno się ze sobą zazębiały. A z drugiej strony to nie jest jakiś taki, nie wiem, prosty zwyczaj, który jest łatwo przekazywany z pokolenia na pokolenie, bo zobaczcie, jak to jest bardzo sformalizowane. Bo jest tak, że no, zabił, ale oni mają koncept obrony własnej, ale do tego mają procedurę, żeby skorzystać, to się nazywa kontratyp, to na pewno jak będziecie mieli z mecenasem Marko albo z mecenas Fopkę zajęcia, to będziecie się uczyć o kontratypach. Kontratyp obrony koniecznej, no mają koncept, że w obronie koniecznej można zabić, ale mają dodatkowy warunek, że trzeba to zgłosić co najmniej drugim domu, od którego się było, czego on nie zrobił, co było niezgodne z obyczajem, tak? W związku z tym, no niestety tutaj jakby CKE chce od was rzeczy, która moim zdaniem jest dla mnie trudna jako prawnika i filozofa, czyli rozróżnienia norm w jasny i łatwy sposób, co moim zdaniem zazwyczaj nie jest ani jasne, ani łatwe, tak? I ten przykład z lalkami, ja nie wiem, czy ja bym dobrze odpowiedział, nie? Czy ja bym nie poszedł w normę bardziej obyczajową niż zwyczajową, albo czy nawet w ogóle bym się nie zastanowił nad religijnością, skoro mamy Shinto. Dlatego ta matura jest naprawdę bardzo trudna, nie tylko ze względu na to, jak dużo jest tych rzeczy, tylko ze względu na to, że takie zadania też są, że nawet jak jesteście super obryci, to możecie mieć te wątpliwości. I gdybym ja na przykład na ustnym egzaminie was przepytywał i widział, że te wątpliwości wynikają z tego, że no to jest po prostu trudny przypadek, to dałbym wam piątkę, a na maturze dostaniecie zero. Niestety. Ale też widzę, że takich zadań na szczęście jest coraz mniej. Ale zdecydowanie, chociaż tę tabelkę warto sobie przyswoić, zwiększacie swoje szanse na punkt, nie?
Druga część naszej dzisiejszej rozmowy poświęcona będzie na temat najważniejszych teorii genez państwa.
Tak, i tutaj możemy sobie o tym porozmawiać też trochę właśnie ogólniej i dotkniemy sobie trochę zdobyczy współczesnych nauk, także jakby takich nieoczywistych na WOS-ie, czyli trochę biologii, ale to za chwilę nie będę zdradzał dlaczego, bo moim zdaniem to też jakby temat jest bardziej sproblematyzowany niż na maturze mogłoby to wyglądać, ale z drugiej strony akurat to jest o tyle dla was łatwe, że to jest zadanie, które łatwo zrobić, a mianowicie właśnie zazwyczaj mamy podany jakiś opis genezy państwa i mamy po prostu podać nazwę tego opisu i to jest zadanie, które się naprawdę pojawiało co roku. Tak, ono się zdaje się nie pojawiło w 2023, musiałbym sprawdzić, ale chyba się pojawiło w czerwcu 2023. Natomiast na pewno jest to cały czas w wytycznych dotyczących matury, a mówię, swego czasu to było zadanie, które było takim pewniakiem. Czyli jakby to zdecydowanie i też ta tabelka absolutnie wystarczająca moim zdaniem do tego, żeby zdobyć z niej punkta, więc znowu dosyć łatwy punkt na maturze. A też bardzo ciekawa kwestia, bo to jest pytanie o to, jak państwo powstało. Tak? Czy państwa były zawsze, czy nie, a skoro no, kiedyś ich nie było, no to w jakiś sposób musiały się sformułować i no od starożytności, że tak powiem, bo tutaj mamy Arystotelesa, zastanawiano się właściwie, w jaki sposób się to stało. Tak? No i mamy 5 tych koncepcji i one na szczęście różnią się od siebie na tyle, tam między marksistowską a podboju może być podobieństwo, ale one się od siebie różnią na szczęście o tyle, że to jest dosyć łatwe, żeby je rozróżnić na maturze. Olałbym czas powstania, bo jeszcze nie widziałem, żeby ta informacja gdzieś tam była jako istotna podana, ale na pewno warto autorów sobie przyswoić. I to też raczej niekoniecznie, żeby ich samemu wypisać, tylko w drugą stronę, że oni będą gdzieś w tekście podani i na podstawie jakby tego nazwiska będzie można, tak, czyli na przykład tą teorię stworzył John Locke, tak, i wtedy wiemy, aha, okej, umowa społeczna, nie, więc zdecydowanie autorów, no ale czasami tych autorów nie ma i czasami jest tylko sam koncept, ale tak jak mówię, one są od siebie dosyć różne, bo ta koncepcja naturalna, właściwie no, ona przede wszystkim pochodzi od Arystotelesa. Arystoteles stwierdził, że człowiek jest zoon politikon, czyli człowiek jest zwierzęciem społecznym, czyli jakby dla nas życie w społeczności, w społeczeństwie jest absolutnie naturalne. I u Arystotelesa to miało taki stopniowy charakter, że od jakby takich, nie wiem, mniejszych rodzin przez jakieś rodowe, plemienne struktury, jakby ta warstwa społeczna się coraz bardziej namnażała i jakby tworzyła, generowała coraz większe byty, aż do polis, tak, za jego czasów, które było największym mu znanym rodzajem społeczności, tak, i jakby ma samoczynny, taki naturalny charakter powstawania tego państwa. Z kolei dla świętego Augustyna, świętego Tomasza ta teistyczna koncepcja, no generalnie ona jest bardzo prosta do rozwiązania. No jeżeli mamy gdzieś palec Boży, tak, jeżeli mamy ingerencję bóstwa, nie wiem, nadanie władcy autorytetu, czy generalnie jakąkolwiek interwencję religijną, no to mamy do czynienia właśnie z teistyczną koncepcją. Koncepcja umowy społecznej, no ona jest o tyle ciekawa, że one się od siebie różnią. Ja bym tutaj oprócz Johna Locke'a i Hobbesa i Rousseau dodał jeszcze Grocjusza, aczkolwiek on chyba nigdy się na maturze nie pojawił, więc tych trzech panów wystarczy. Założenie jakby koncepcji umowy społecznej jest takie, że rzeczywiście ludzie doszli w pewnym momencie do wniosku, że lepiej jest żyć w państwie niż nie. Hobbes to wyraża między innymi przez to powiedzenie, że człowiek człowiekowi wilkiem. On ma taką pesymistyczną wizję natury człowieka i on zakłada, że wcześniej, zanim było państwo, był tak zwany stan natury i wtedy każdy musiał się oglądać przez ramię, bo było niebezpiecznie, bo generalnie nie było żadnych zasad, każdy mógł kogoś okraść, każdy mógł kogoś zabić i bardziej mi się opłaca narzucić na siebie pewne zobowiązania i żyć w państwie i społeczeństwie, bo to jest dla mnie lepsze nawet z takich egoistycznych pobudek, bo będę po prostu bezpieczniejszy. Bo jeżeli będę miał zasady mówiące o tym, żeby nie wolno kraść, nie wolno zabijać, to co prawda to trochę, zobaczcie, ogranicza moją wolność, no bo nie mogę kraść, nie mogę zabijać, ale z drugiej strony daje mi bezpieczeństwo zakładające, że wy też nie będziecie kraść i zabijać, a do tego będziemy mieli jeszcze jakiegoś, nie wiem, u Hobbesa tak zwanego lewiatana, który będzie tego pilnował i ja będę dzięki temu mógł żyć w bezpieczniejszym świecie. I po to zostało założone państwo. To niekoniecznie jest tak, że oni uważali, że to był jakiś taki rzeczywiście w pewnym momencie akt, że ileś osób podeszło do siebie i stwierdziło, zakładamy teraz państwo, ale to jest taki koncept trochę w ogóle uzasadniający władzę państwową. Nie? Więc generalnie jak nam się pojawi pojęcie umowy, porozumienia, kontraktu, tak, to wiemy, że mamy do czynienia z umową społeczną. Koncepcja marksistowska to jest ta kolejna, ona zakłada, że wraz przede wszystkim z podziałem pracy, tak, zaczęły rosnąć napięcia pomiędzy tymi, którzy pracują, a tymi, którzy rządzą pracującymi, między właśnie klasą panującą i poddaną. Potem te klasy się rozrastały, klasę, najpierw mieliśmy feudalizm, potem mieliśmy klasę robotniczą, kapitalistyczną itd., itd. I te generalnie te napięcia międzyklasowe właśnie, one uzasadniały powstanie państwa. W niektórych teoriach marksistowskich to państwo jest w ogóle tym aparatem utrzymania tego podziału różnic międzyklasowych. Generalnie jak mamy do czynienia z pojęciem klasy, albo właśnie nam się pojawi Fryderyk Engels albo Karl Marx, tak, to wiemy, że to jest koncepcja marksistowska. Tak? Jak będzie Marx, to wiadomo, że marksistowska to chyba jest najłatwiejsze do zapamiętania. Z kolei koncepcja podboju Turinga i Gumplowicza mówi nam, że generalnie rzecz biorąc trochę na zasadzie kuli śniegowej. Tak? Większe plemiona zjadały mniejsze plemiona, stawały się coraz większe, tak? Zagarniały coraz więcej ziemi dla siebie i w taki sposób powstawała państwowość. Która z nich ma rację? Moim zdaniem trochę każda. Tak, każdy z tych teoretyków uchwycił pewne idee i generalnie rzecz biorąc je trzeba byłoby gdzieś tam jakoś stworzyć taką teorię hybrydową składającą się z każdej z tych podteorii, bo rzeczywiście jest tak, że człowiek jest zwierzęciem społecznym, mamy bardzo społeczną naturę, ale na przykład rzeczywiście jest tak, że zwłaszcza właśnie dokonania na przykład biologii ewolucyjnej nam mówią o tym, że współpraca się opłaca. Nie? Jakby z punktu widzenia czy to właśnie teorii gier, czy dokonanie jakiejś genetyki ewolucyjnej, właśnie ten koncept umowy społecznej gdzieś tam w ramach ewolucji i nie wiem, mechanizmów współpracy też bardzo dobrze się tłumaczy. Tak? Z kolei antropologicznie czy historycznie ta teoria podboju też gdzieś tam zasługuje na uwagę. Więc to też nie jest oczywiście takie proste w ostateczności, ale z punktu widzenia robienia zadań to nie jest bardzo, bardzo trudne. Zobaczmy sobie właśnie na zadania teraz. Tu macie przykład, taki dosyć prosty, bo rysunkowy. Zadanie 8, to jest z matury z czerwca 2017. Tu muszę przyznać, że to jest jedno z prostszych, które znalazłem na maturach. Raczej jesteście w stanie strzelić, już teraz wiedzieć, które jest które?
To rysunek A to teistyczna.
Zdecydowanie.
To rysunek B to teoria podboju?
Zdecydowanie.
I C umowy społecznej.
I super. Nie było to ciężkie, mówię. Ta tabelka powinna wystarczyć, plus zrobienie parę razy, plus pomyślenie sobie o tym, plus nauczenie się tych nazwisk powinno być wystarczające. Jak sobie przejdziecie niżej, tam macie więcej przykładów, niekoniecznie będziemy się na nich skupiać. Z maja 2018, bo zazwyczaj one tak wyglądały, jak to, na które teraz patrzycie. Czyli macie jakiś tekst i jest pytanie o koncepcję, zaczyna się u Hobbesa, tak? Nie musimy nawet dalej czytać, tak? A potem mamy podejście Locke'a. To nie jest dużo nazwisk do nauczenia się, więc to powinno być łatwiejsze. Natomiast tu mamy jeszcze ostatnie, trochę specyficzne, bo jest z pana Tadeusza Zmickiewicza wyjęte. A też mamy nazwisko twórcy teorii do podania, więc te nazwiska tutaj się przydają. Tak jak mówię, ta cezura czasowa jest najmniej istotna powstania tych teorii. No bo jak myślicie, tak na serio, kiedy mogło powstać państwo, bo to jest też pytanie trochę o powstanie, pytanie o powstanie państwa jest też trochę pytaniem o powstanie prawa, tak na dobrą sprawę. I jak myślicie, kiedy powstało prawo właśnie, na przykład?
Ale jakąś taką cezurę czasową konkretnie?
Jak wolisz.
Znaczy, ja bym stawiał, że jakoś tak pewnie około 5000 lat przed naszą erą.
Okej. Okay. No to cofnijmy się wcześniej jeszcze i cofnijmy się o 20 000 lat przed naszą erą. Mamy tych naszych łowców zbieraczy, czy też łowców ogrodników, jak się niektórych teraz nazywa. Czy oni mają jakieś zasady rządzące społecznością? Bo to mogą być grupy nawet do tam 100-140 osób. Czy tam są jakieś zasady?
Być może jakieś tam między nimi się wykształciły, ale na pewno nie ma żadnych spisanych, to...
Nie mamy spisania, ale tak jak widzieliśmy na tym filmie z wikingami, tam, no, tam też nie było spisu żadnych zasad, nie? No dobra, no ale załóżmy, że pewnie się jakieś wykształciły. Jak myślicie, skąd one się wzięły? Więc nie wiem, ktoś zabija w takiej społeczności plemiennej kogoś i co się dzieje? Co mogą czuć członkowie takiej społeczności?
Niepokój na pewno.
Niepokój, gniew, nie? A jak myślicie, skąd to się wzięło? Dlaczego czujemy gniew, kiedy ktoś kogoś zabił?
No bo to może dotknąć także nas na przykład.
Może, oczywiście, wiadomo. To jest też przyczyna tego gniewu, ale w ogóle skąd się wzięła sama emocja? Często jakby jeszcze więcej pytań zadaję, ale że nas trochę czas goni, to was trochę naprowadza.
Może to jest jakieś poczucie niesprawiedliwości czasem? Coś takiego?
No poczucie niesprawiedliwości. A myślicie, że na przykład zwierzęta mają poczucie niesprawiedliwości?
Myślę, że tak. No, powiedzmy taka bardzo podstawowa sytuacja, że na przykład mamy dwa psy i jedno dostanie jedzenie, a drugie nie.
No, bo wydaje się jakby to, żeby to było oznaczało, że to, co właśnie nazywamy takimi, nie wiem, pierwocinami moralności i też pierwocinami prawa, nie? Czyli właśnie poczucie sprawiedliwości, jakichś takich relacji i stosunków społecznych, jakby wyprzedza w ogóle człowieka. Czyli tutaj Arystoteles trochę miałby rację, że jakby to było z nami nawet jeszcze wcześniej, że to jest gdzieś tam bardzo mocno zakorzenione w naszej naturze. No i tu właśnie możemy przejść do kolejnego filmiku.
W tym miejscu obejrzeliśmy fragment TEDxa, który również jest dostępny pod linkiem znajdującym się w naszych materiałach. Po raz kolejny zróbmy sobie zatem krótką przerwę, abyście mieli czas na zapoznanie się z tym materiałem. Obejrzeliśmy film i on w zasadzie faktycznie udowadnia nam tą tezę, którą usłyszeliśmy przed chwilą z pana ust, To znaczy, że faktycznie to takie poczucie sprawiedliwości jakiejś społecznej no, wyprzedza po prostu człowieka.
Znaczy, ja nie używałbym tak mocnych słów jak udowadnia, bo z eksperymentami na zwierzętach, zwłaszcza nad umysłowością zwierząt, trzeba bardzo uważać. Jest taki słynny przypadek konia Hansa, który rzekomo umiał liczyć, a potem się okazało, że jakby no, to jest dużo bardziej zniuansowane. On bardzo dobrze po prostu odczytywał ruchy swojego właściciela i tak dalej. Dlatego to jakby ja boję się takich mocnych słów jak udowadnią, ale na pewno nam prawdopodobnie. I akurat Franz de Waal jest bardzo dobrym badaczem, jednym z bardziej wybitnych prymatologów i właśnie między innymi się zajmuje no, ewolucyjnym pochodzeniem sprawiedliwości. Jakby no, to pokazuje, że też po pierwsze no, nauki się zazębiają i też właśnie można się pouczyć trochę biologii, ucząc się WOS-u. Po drugie też nam pokazuje, że tych perspektyw na powstawanie państwa, powstanie prawa, powstanie moralności społeczeństwa jest coraz więcej. Ale już wracając tak czysto do matury, skorzystajcie z tabelki, łatwe punkty, łatwe zadanie. Tak, i no mówię, swego czasu bardzo często się pojawiające, myślę, że też no, wrócą do niego układając matury.
W części trzeciej zajmiemy się porównaniem ustrojów. No i właśnie totalitaryzm, autorytaryzm, demokracja, przede wszystkim te dwa pierwsze, często tak, mam wrażenie, dosyć płynnie przechodzą między sobą. Jak to wygląda w rzeczywistości z perspektywy kogoś, kto...
No w rzeczywistości jest tak, że niestety demokracja dosyć płynnie jest w stanie przejść też. I no mieliśmy bardzo ciekawy przykład z naszego podwórka i nie tylko, ale to ja najpierw zadam pytanie. Jak myślicie, czy Rosja jest w tej chwili krajem totalitarnym?
Znaczy, myślę, stricte pod kątem ustroju to chyba bardziej autorytarnym, bo jest ta fasadowość demokracji.
Ja myślę tak samo.
Bo coraz częściej się pojawiają głosy o tym, że właśnie w Rosji mamy totalitaryzm, tak, że jakby no, to jest kraj porównywany do III Rzeszy i tak dalej, gdzie to jest właśnie bardzo problematyczne, bo ewidentnie zwrot jest w kierunku totalitaryzmu, ale prawdopodobnie jeszcze bardziej będziemy tam mówić o autorytaryzmie, natomiast znowuż jakby no, należy pokazać, że to jest pewne spektrum, tak, to nie jest proste, szybkie przejście fazowe. Pyk, nie mamy demokracji, mamy autorytaryzm, pyk, nie mamy autorytaryzmu, mamy totalitaryzm. Tylko jak sobie zobaczycie, zresztą właśnie tą dosyć dużą tabelę tych cech typowych dla totalitaryzmu, dla demokracji i dla autorytaryzmu jest bardzo dużo, tak? I teraz ile z nich potrzeba, tak, to jest tak zwany paradoks stosu, ile z nich potrzeba, żebyśmy mówili o już autorytaryzmie, a jeszcze nie demokracji? Tak, do czego piję? No do oczywiście jakby no, kryzysu konstytucyjnego i jakby ostatnich lat rządów, gdzie bardzo często opozycja, która siebie nazywała zresztą właśnie opozycją demokratyczną, no, mówiła, że już nie mamy w Polsce demokracji i no, na pewno miała rację w pewnych kwestiach, mówiąc o tym, że jakby no, pewne standardy demokratyczne są naruszane. Tak? Natomiast jakby na to, co należy zauważyć, to albo na przykład czy na Węgrzech nie ma demokracji, no to jest problematyczne. Tak na pewno można z bardzo dużą dozą wątpliwości czy nawet lęku jakby niektórym ruchom się przeglądać, które dążą troszeczkę w stronę ograniczenia tych zdobyczy demokratycznego państwa prawa, tak? Natomiast no, będziemy mówili o pewnie bardziej elementach, tak? I dlatego ta różnica nie jest prosta. Natomiast na maturze macie powiedzieć, jaka jest różnica dokładnie i co sobie zobaczycie to zadanie. Tylko na szczęście na maturze, bo to jest też zadanie, które się pojawiało dosyć często, ono było łatwe zazwyczaj. Nie znalazłem chyba ani jednego, które byłoby jakoś bardzo trudne, tylko właśnie zazwyczaj jest to, tak jak Jakub zauważył, zazwyczaj jest to porównanie wcale nie autorytaryzmu na przykład z demokracją, tylko totalitaryzmu z autorytaryzmem. Zazwyczaj o to was proszą na maturze i też proszą was właśnie nawet nie o wybranie, czy to jest totalitaryzm, czy autorytaryzm, tylko tak jak tutaj, mówią wam, że to jest autorytaryzm, ale macie powiedzieć dlaczego. No jak to najłatwiej zrobić? No nauczyć się tych cech i po prostu którąś z nich podać. Co jest moim zdaniem najłatwiejsze? Tak jak ja bym ogólnie was nakierował, autorytaryzmowi zależy na utrzymaniu władzy i właściwie głównie na tym. Autorytaryzm nie rządzi głowami swoich obywateli. Totalitaryzm tak. Tak, totalitaryzm chce wejść do głów i chce być też policją myśli i chce nie tylko, żebyście nie przeszkadzali we władzy, ale żebyście władzę kochali. Jakby znacie jakiś książkowy przykład idealny totalitaryzmu?
No Chiny.
Książkowy w tym sensie literacki. A Chiny, no ono co do Chin to właśnie ciekawe, ale to zaraz wrócimy.
No to na przykład 1984.
Dokładnie, Orwell. Tak. No Orwell świetnie uchwytuje te wszystkie takie no, podstawowe cechy totalitaryzmu, tak? I właśnie no, to, co widzimy w fabule, to tam władza się nie boi buntu, ale władza chce więcej. Władza chce wejść do głowy głównego bohatera. Ona chce, żeby on pokochał wielkiego brata. Ten autorytaryzm, póki nie zakładamy partii politycznej, póki nie chodzimy na wiece, to jesteśmy bezpieczni. Nawet sobie możemy śpiewać jakieś tam piosenki antyrządowe, czy opowiadać kawały o nie wiem, prezydencie, czy tam dyktatorze. Raczej nam się nic nie powinno stać, tak? Im większa ingerencja, tym bardziej zmierzamy w kierunku totalitaryzmu. Czy Chiny są totalitarne? Mi się wydaje, że tak. Ale znam badaczy, którzy by się nie zgodzili. Jak ja bym miał podawać, bo czasami no, chcą, żebyśmy podali przykład tak reżimu, najbezpieczniejsza jest Korea Północna. To jest taki przykład krańcowy. Tak, tutaj nie ma raczej wątpliwości. Czy na przykład Związek Radziecki, który był tak, czy Trzecia Rzesza historycznie. Bezpieczny przykład autorytaryzmu? Hiszpania za czasów Franco. To się podaje też jako taki modelowy przykład. Nie? Czy Kuba na przykład, czy niektóre właśnie no, kraje Ameryki Południowej. Nie? I właściwie to tyle. Tak, no chciałem wam to zadanie pokazać z tego względu, że A, często się pojawiało, B, moim zdaniem nie jest trudne. To jest taka, ta matura w ogóle ma taki charakter erudycyjny. Ona bardzo punktuje to, że się interesujemy rzeczami spoza też tego, co mamy w podręczniku, spoza tego, co mamy bezpośrednio w programie. W robieniu takich zadań no, bardzo pomaga bycie właśnie obczytanym, tak? Interesowanie się tym. Ja wam mogę dać tę tabelkę, wydaje mi się, że ona powinna być wystarczająca, ale to, co najlepiej można zrobić, no to czytać sobie, na, jakby tutaj w kontekście zwłaszcza historycznym, nie? Czy interesować się bieżącą polityką. Wtedy te rozróżnienia będą łatwiejsze. Chociaż znowu, nie zawsze oczywiste, tak? Przykład Chin. Wydaje mi się, że w kontekście tego ich projektu o punktacji obywatelskiej, no to już jest skrajny totalitaryzm, tak? Widzę, że kiwacie głowami, wiecie o czym mówimy, to się wydaje tak, jak najbardziej, tak? No ale z drugiej strony, mówię, znam przypadki, że nie wiem, ze względu na jakąś tam wolność gospodarczą czy coś takiego, jakby niektórzy nie uznali, by to taki pełny totalitaryzm. Natomiast Korea Północna, idealny przykład.
A my wracamy po krótkiej przerwie. ten sposób rozpoczynamy część czwartą, a w części czwartej porozmawiamy o doktrynach polityczno-prawnych i porównamy m.in. założenia myśli liberalnej i konserwatywnej. No i właśnie od tego tematu rozpoczniemy.
Tak, znaczy ja bym chciał właściwie porównać wszystkie cztery naraz, i liberalną, konserwatywną, i chrześcijańską demokrację, i od razu socjaldemokrację. Tak też już mówię, czysto zadaniowo, to są dosyć trudne zadania, z tego względu, że te różnice czasami są nieoczywiste. Jak sobie wejdziecie w te materiały ode mnie, warto zdecydowanie zapomnieć sobie o tym podziale, który no do dzisiaj jest używany, gdzieś tam jakby zaczerpnięty jeszcze z czasów rewolucji francuskiej, na lewicę i prawicę. Tak? No bo to jest podział bardzo nieoczywisty. No bo czy Prawo i Sprawiedliwość było lewicowe, czy prawicowe?
No zależy, jak spojrzymy.
No raczej nazywamy je, zwłaszcza no, opozycja będzie je nazywała prawicowym, tak? No ale z drugiej strony już na przykład osoby z Konfederacji mogą nazwać Prawo i Sprawiedliwość lewicową partią. Dlaczego mogliby nazwać lewicową partią?
No chociażby przez ten aspekt gospodarczy, socjalny.
Zdecydowanie, tak? No jakby Prawo i Sprawiedliwość raczej w stronę lewicową szło w tym aspekcie gospodarczym, socjalnym. W związku z tym ten prosty podział lewica-prawica jakby no trochę nie odpowiada tej zróżnicowanej rzeczywistości. No i generalnie rzadko kiedy jakiś schemat będzie to dobrze uchwytywał. Tak, tu macie dosyć ciekawy przykład zaproponowany przez takiego badacza ideologii politycznych, przez Haywooda, przykład podkowy, nie? Że mamy trochę wziętą tą lewicę, prawicę, taką liniową, ale jakby zrobioną w sposób wyglądający jak podkowa, że w pewnym momencie te skrajności, czyli komunizm z faszyzmem, zaczynają się do siebie zbliżać. Tak na dobrą sprawę. I będą miały dużo części wspólnych. Ja takich wersji podkowy widziałem bardzo dużo. Też na przykład na końcu były anarchizmy. Tylko po lewej stronie był po prostu anarchizm, albo na przykład jakiś anarchosyndykalizm, a po prawej stronie był anarchokapitalizm. Tak? Jeden anarchizm, drugi anarchizm, a bardzo się od siebie różni. Tak? Więc te proste podziały w kontekście sposobu rozróżniania jakby tego, jakby z jaką opcją polityczną, z jaką ideologią, doktryną polityczną mamy do czynienia, nie są łatwe, ale moim zdaniem pod kątem matury najłatwiejszy jest ten matrix polityczny, czyli tutaj zobaczcie, bo zazwyczaj to niestety się zmieniało, ale widziałem, że ostatecznie właśnie przede wszystkim było pytanie o to, czy mamy do czynienia z myślą liberalną, konserwatywną, z katolicką nauką społeczną, czy z socjaldemokracją. Oczywiście możemy jeszcze mówić o myśli anarchistycznej, możemy mówić o faszyzmie, o komunizmie, o nazizmie itd., itd. O to też były pytania, ale zazwyczaj było pytanie o jedno z tych czterech, a je często nie aż tak łatwo rozróżnić. Zwłaszcza konserwatyzm, który u nas w Polsce właśnie, nasza prawica ma ten taki raczej lewicowy odchył gospodarczy, tak to w tych takich podziałach klasycznych ten konserwatyzm jednak jest zdecydowanie liberalny gospodarczo. To jest konserwatyzm spod znaku Margaret Thatcher, Ronalda Reagana. U nas nowa prawica, nie? Korwin-Mikke, tak, to byłby taki typowy, schematyczny konserwatyzm de facto. Znowuż, to są oczywiście uproszczenia, natomiast najłatwiej właśnie sobie zastanowić się nad no, dwoma aspektami każdej myśli. Jakie jest podejście gospodarcze, jakie jest podejście społeczne. Czy jest bardziej liberalne społecznie i liberalne gospodarczo, no to jest typowa myśl liberalna. Jeżeli będzie liberalna gospodarczo, ale troszeczkę bardziej konserwatywna społecznie, no będzie konserwatyzm. Jeżeli będzie liberalna społecznie, ale lewicowa gospodarczo, no to będzie socjaldemokracja. Z kolei, jeśli będzie lewicowa gospodarczo, ale bardziej konserwatywna społecznie, to będzie chrześcijańska demokracja. I to jest jakiś taki najłatwiejszy podział. Kolejną rzecz, którą sobie warto zrobić, tylko tu już odsyłam do podręcznika albo do konkretnego vademecum, to wypisać sobie słowa klucze. Tak, bo każda z tych doktryn ma jakby swoje ulubione pojęcia, tak, kiedy będziemy mówili o klasach społecznych, zapewne będziemy mieli do czynienia z socjaldemokracją, bo socjaldemokracja będzie się posługiwała, tak, pojęciem klasy. Klasy robotniczej, klasy kapitalnej, znaczy robotniczej to może bardziej w komunizm, ale generalnie jakby napięcia klasowe cały czas gdzieś tam w socjaldemokracji będą uwzględniane, tak. Jeżeli będziemy mówili o godności ludzkiej, to jest pojęcie typowe dla chrześcijańskiej demokracji, tak, i tak dalej, i tak dalej. Więc to też w ten sposób radziłbym sobie, czytając o tych różnych doktrynach politycznych, popróbować szukać takich słów kluczy. No i tu znowu, tu warto być obczytanym. Niestety, no bo moim zdaniem to jest fascynujące, ale niestety tu często sam podręcznik i samo vademecum nam nie wystarczy. Bywały takie zadania, że nawet ja miałem problem, żeby tak w jasny sposób określić, czy to na pewno jest liberalizm, czy już anarchizm. Nie? Tam jest taki jedno przykład takiego zadania. Zaraz sobie na nie spojrzymy. Polecam tutaj zintegrowaną platformę edukacyjną. Zdecydowanie. Tam jak wpiszecie sobie właśnie, czy to konserwatyzm, czy liberalizm, czy anarchizm, to bardzo długie są te wpisy, one są ciekawe, zazwyczaj jeszcze z filmikami, z jakimiś testami. Tak zauważyłem, że to jest taka dobra forma nauki. Jak ktoś lubi usiąść i sobie pogłębić wiedzę i przeczytać książkę, to zdecydowanie polecam Ideologię polityczną Haywooda, tak? Tego właśnie, tej podkowy. To, bo to jest podręcznik akademicki, co prawda, ale bardzo fajnym językiem napisane, czyta się bardzo lekko, trochę jako lektura, nie wiem, trochę jako odpoczynek, nie? Nazwijmy to w ten sposób, ale zdecydowanie jak sobie przeczytamy na przykład właśnie taką książkę, a potem jeszcze no, jak krótka powtórka z vademecum, myślę, że bardzo zwiększamy swoje szanse przy tym zadaniu. Plus no, ewentualnie w ostateczności tym matriksem politycznym się posługiwać. No ten pierwszy przykład, który dałem, jest taki smutny, bo on jest moim zdaniem właśnie dosyć trudny. Tam jest bardzo dużo tej wolności. A jak wam powiedziałem, na wolność stawia zarówno liberalizm, jak i de facto no, ten konserwatyzm, zwłaszcza współczesny w kontekście wolności gospodarczej. Tak, raczej moglibyśmy odrzucić chrześcijańską demokrację, ale przez to, że ta wolność tutaj jest tak posunięta do granic, to tutaj chodziło o anarchizm. Ale to jest, zobaczcie, z maja 2015, więc bardzo stary przykład. Potem oni już raczej szli, ten anarchizm byśmy tutaj zastąpili socjaldemokracją i raczej mieliście między tymi czterema rozróżnić. Tutaj też macie przedstawicieli, tylko ja bym poszedł bardziej we współczesnych przedstawicieli, tak? Czyli nie wiem, czy to Olaf Palme, czy Jan Paweł II, czy Margaret Thatcher, tak w zależności od właśnie konkretnej doktryny politycznej, to też może nas nakierować. Taki dosyć dobry przykład to jest to zadanie 10, tam, które potem widzicie. To jest długi tekst, nie chcę, żebyście to teraz czytali, ale tam właśnie pojawiały się te słowa kluczowe, nastawienie na wolność itd., itd. To jest, tam chodzi o liberalizm i to jest od razu połączone. Pytanie drugie jest połączone z koncepcją genezy państwa, czyli to, co sobie wcześniej robiliśmy, i tam chodzi o umowę społeczną. Ale myślę, że to jakby, bo będziemy zmierzać pewnie, to, a jeszcze trochę zostało, więc możemy iść dalej.
W części piątej w zasadzie zajmiemy się tym prawniczym mięskiem. Już trochę do niego przejdziemy.
Wreszcie coś ciekawego, tak?
Bo faktycznie zajmiemy się stricte tematami prawniczymi. Część piąta, nazwaliśmy ją gałęzie prawa, no bo właśnie spróbujemy sobie podzielić to prawo na te podstawowe przynajmniej części.
Tak, i ja się odniosę do tego już bezpośrednio zadaniowo, bo to jest część, którą chcę zostawić moim koleżankom i kolegom, żeby oni się też napracowali, oczywiście się napracują może bardziej nawet niż ja, bo będą z wami trudniejsze dużo rzeczy przerabiać niż ja, ale pomyślałem, że sobie o tym napomknę, jako że oni będą z ogólnych gałęzi już mówić, właśnie będziecie mieli spotkanie i z cywilistą, i z karnistą, materialistą, i procesualistą, i tak dalej, a ja chciałem tak całościowo omówić te gałęzie i to zadanie, bo to też jest zadanie, które się pojawiło praktycznie na każdej maturze. Też było w 2023 roku. Troszeczkę inaczej wyglądało, ale to zdecydowanie zostało w tej podstawie programowej. To zadanie było, a z kolei w czerwcu 2023 się pojawiło tak, jak było kiedyś, więc zakładam, że to zadanie nie wypada, a ono nie jest łatwe, bo to jest zadanie, które polega na tym, że macie określić nie z jaką gałęzią, bo to byłoby dużo prostsze, tylko z jakim kodeksem prawnym mamy do czynienia. A w Polsce mamy 13 kodeksów. Jak ja bym je przyniósł tutaj, to no, taką wieżę można by zrobić, tego nie będzie widać. Ale no, generalnie są kodeksy, których się nawet na studiach nie czyta. I w związku z tym oczywiście by też nie byłoby sensu, żebyście jakby czytali więcej niż studenci prawa. No na pewno nie pojawi się, nie wiem, kodeks morski chociażby i tak dalej. Ale wbrew pozorom te pytania potrafiły być no, zaskakująco szczegółowe. Do tego stopnia, że jak ja właśnie moim kolegom, którzy są już adwokatami, czy radcami pokazywałem, to też za głowę łapali, ale to też jest związane z tym, że bardzo konkretne treści są gdzieś tam w waszym vademecum, w waszym podręczniku, których właśnie się od was wymaga, czyli na przykład rozróżnianie sankcji karnych, tak? I nie wiem, rozróżnienie sankcji, które się znajdą w kodeksie karnym od sankcji, które się znajdą w kodeksie wykroczeń, tak? Ale to mówię, to są już szczegóły, które poruszą z wami poszczególni wykładowcy z naszego wydziału. Natomiast uważam, że jakby jak podejść do tego zadania, żeby ono nie było takie straszne. Zobaczcie sobie tą część piątą gałęzie prawa i to chciałbym, żebyście uzupełniali właśnie potem z moimi kolegami i koleżankami. Zobaczymy, może ja im to też przekażę, żeby do każdego z kodeksów takie słowa kluczowe sobie wypisać. Czyli na przykład jak nam się pojawi pojęcie umowy gdzieś tam w przepisie, bo to będzie zadanie wygląda zawsze tak. Macie jakiś przepis, zazwyczaj 3, i macie określić, jaki to jest kodeks. Jak nam się pojawi umowa, no to raczej wiemy, że to jest kodeks cywilny. To niestety nie jest na 100%, bo może być umowa spółki w kodeksie spółek handlowych albo umowa o pracę w kodeksie pracy, ale jak sprawdzałem, to samo pojęcie umowy w kodeksie cywilnym chyba się pojawia z 900 razy. Tak, więc jakby jest największa szansa, że to jest właśnie kodeks cywilny. Tak? To, co chciałbym wam powiedzieć, to, że te kodeksy się dzielą na dwa rodzaje przede wszystkim. Na kodeksy materialne, tak, i kodeksy proceduralne, procesowe. I na przykład takim idealnym podziałem jest prawo cywilne i prawo karne, tak, że mamy kodeks cywilny i mamy kodeks postępowania cywilnego. Mamy kodeks karny i mamy kodeks postępowania karnego. Jak myślicie, co się znajduje w każdym z nich? Kiedy do jakiego sięgamy?
Znaczy, mi się wydaje, że na przykład do kodeksu karnego możemy sięgać na przykład przy kierowaniu jakichś zarzutów, a w przypadku kodeksu postępowania karnego już stricte w kwestii, jak mamy postępowanie sądowe.
I to jest bardzo dobra intuicja, tak? Kodeks karny nam bezpośrednio mówi, co możemy i czego nie możemy w kontekście prawa karnego i jaka nam grozi odpowiedzialność, czyli na przykład określenia przestępstw i kar wymierzanych za te przestępstwa, to będzie właśnie kodeks karny, a potem już zastanowienie się, czy to należy do kwestii rozpatrzenia przez sąd rejonowy, czy przez sąd okręgowy, jak będzie wyglądało pismo procesowe, jaka jest jego forma, czy my możemy mieć obrońcę, kto nim może być i tak dalej, jak będą kolejne stadia samego postępowania wyglądały, no to już jest kwestia właśnie kodeksu postępowania karnego, czy to postępowania cywilnego. Tylko no nie każda z tego, bo tutaj mówiliśmy sobie o gałęzi prawa karnego, gałęzi prawa cywilnego, to nie jest aż tak różowe, że każda gałąź ma swoje dwa kodeksy, ten kodeks materialny i ten kodeks procesowy. Bo tak jest w przypadku prawa karnego rzeczywiście, ale na przykład w przypadku prawa cywilnego jest tak, że mamy kodeks cywilny, mamy kodeks postępowania cywilnego, ale w ramach gałęzi prawa cywilnego na przykład też się znajduje prawo rodzinne, tak? I prawo rodzinne ma swój kodeks materialny, kodeks rodzinny i opiekuńczy, ale już postępowanie będzie w ramach postępowania z kodeksu postępowania cywilnego. Tak samo kwestie związane z kodeksem spółek handlowych też będą z kodeksu postępowania cywilnego. Czyli ten kodeks postępowania cywilnego nam jakby... I było nawet o to pytanie swego czasu na maturze. Czyli właśnie było pytanie, jaki to jest kodeks. Chyba to był właśnie kodeks rodzinny i opiekuńczy. I było pytanie, jaka byłaby procedura. I chodziło o to, że to byłby kodeks postępowania cywilnego. Tak? Czyli na to musimy zwrócić uwagę. Na przykład z prawem administracyjnym jest tak, że nie mamy kodeksu administracyjnego. Tak, te kwestie związane z prawem administracyjnym są po prostu w poszczególnych ustawach regulowane, ale już mamy kodeks postępowania administracyjnego. Czyli jak mamy generalnie, pytanie jest tylko o kodeks, jeszcze nigdy nie było pytania ustawy, czyli jak mamy coś związanego z postępowaniem administracyjnym, to raczej możecie strzelać, że to jest kodeks postępowania administracyjnego. I tak bym po prostu się uczył do tego zadania, między innymi, bo oczywiście też warto, mam nadzieję, że się zagłębicie w te poszczególne gałęzie i sobie o nich porozmawiacie i to wam zdecydowanie da jakąś intuicję, ale czasami no to nie jest łatwe. Spójrzmy sobie na te zadania, bo ja ich wypisałem dosyć dużo.
I w tym miejscu musimy jednak zakończyć radiową część pierwszego odcinka. Pełne nagranie już teraz dostępne jest w formie wideo na naszym kanale na YouTube, a także w formie podcastu na Spotify i innych platformach streamingowych. Właśnie tam znajdziecie wspomniane już rozwiązania zadań maturalnych, a także dodatkowe tematy, które omówiliśmy z panem Wojciechem Jankowskim. Koniecznie zostawcie nam followa i powiedzcie o naszym programie swoim znajomym, którzy przygotowują się do matury z WOS-u. Do usłyszenia w przyszłą sobotę również o godzinie 12:00. Żegna się Kuba Stybor.
Nadajemy Morsem. Mors, mega otwarte radio studenckie.